Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Polimery mogą być stosowane w wielu dziedzinach medycyny, chirurgii, kardiologii, laryngologii czy nowoczesnej stomatologii. Jednak w zależności od zastosowania mogą mieć one zupełnie inne właściwości. Doktor habilitowana inżynier Justyna Kucińska-Lipka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wraz ze swoim zespołem prowadzi badania nad projektowaniem nowych biomateriałów, które są bezpieczne dla organizmów. Materiały te są w wielu przypadkach biodegradowalne i zdolne w określonym czasie uwalniać substancje aktywne wspomagające leczenie precyzyjnie w miejscu ich wszczepienia. Projektujemy, modelujemy i badamy polimery o bardzo różnych właściwościach, które są dostosowane do różnych potrzeb. Terapia celowana, podczas której nie łykamy tabletek, nie obciążamy naszej wątroby, ale trafia bezpośrednio tam, gdzie jego działanie jest potrzebne, to szansa na znacznie skuteczniejszą i bezpieczniejszą kurację dla pacjenta, tłumaczy badaczka.
Brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, przemoc, wyśmiewanie czy narkotyki to najczęstsze przyczyny podejmowania prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Tak wynika z badań przeprowadzonych w gdańskich placówkach oświatowych przez psychologów z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pośród 17 badanych obszarów były m.in. ocena stanu psychicznego młodzieży w danej szkole, zakres problemów, z jakimi się mierzą, sposoby radzenia sobie z problemami, poszukiwanie pomocy czy wyzwania w zakresie zdrowia psychicznego. Zbadano też, jak szkoła dba o zdrowie psychiczne uczniów, co jest najczęstszą przyczyną podejmowania prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży i czy takie zachowania uczniów i uczennic mogą wskazywać, że są w kryzysie. Doktor Agata Rudnik podkreśliła, że z oceny stanu psychicznego w szkołach wynika, że jest gorzej niż jeszcze kilka lat temu. Podobne prace z tego zagadnienia łączą ten niekorzystny efekt z okresem pandemii, który sprzyjał alienacji społecznej i zanikowi kontaktów z rówieśnikami.
Niewielkich rozmiarów mikrometeoroid uderzył i uszkodził jedno z luster kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, który od kilku miesięcy szykuje się do rozpoczęcia pracy. Naukowcy informują, że powstałe uszkodzenie na szczęście nie wpłynie na pracę teleskopu. Przypadek ten potwierdza jednak to, co już wiedzieliśmy od dawna, że urządzenia pracujące w przestrzeni kosmicznej są bezustannie narażone na uderzenia niewielkich skalnych okruchów wielkości ziarenek piasku, które regularnie bombardują satelity i statki kosmiczne z prędkościami rzędu 1000 km/h. NASA powołała zespół naukowców, którzy przeanalizują skutki uderzenia i opracują procedury łagodzenia podobnych sytuacji w przyszłości. Zebrane dane pozwolą poprawić bezpieczeństwo przyszłych misji kosmicznych. Warto dodać, że według planów 12 lipca tego roku zostanie zaprezentowane pierwsze kolorowe zdjęcie wykonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba.
Naukowcy z trzech brytyjskich uniwersytetów kwestionują pogląd, że nieograniczone potrzeby są zgodne z ludzką naturą. Wyniki prac opublikowane w Nature Sustainability rzucają światło na to, ile pieniędzy potrzebuje człowiek, aby zaspokoić potrzeby na całe życie. W badaniu zapytano niemal 8 tysięcy osób z 33 krajów na 6 kontynentach o to, ile potrzebowaliby pieniędzy, aby osiągnąć absolutnie idealne życie. Respondenci zdecydowanej większości krajów odpowiedzieli, że mogliby to osiągnąć dzięki 10 milionom dolarów lub mniej. W kilku państwach wystarczyłaby kwota poniżej 1 miliona dolarów. Deklarowane przez respondentów kwoty mogą wydawać się śmiałe. Jednak jeśli nadamy temu szerszy kontekst, okazałoby się, że majątek najbogatszego człowieka na świecie, czyli 200 miliardów dolarów, zaspokoiłby potrzeby ponad 200 tysięcy ludzi. Naukowcy odkryli, że chęć dążenia do bogactwa i posiadania dóbr materialnych obserwowana była głównie wśród młodych mieszkańców miast. Przedstawiciele tej grupy bardziej koncentrują się na dążeniu do sukcesu i związanych z nim niezależności finansowej i władzą. Gościem dzisiejszego programu jest profesor doktor habilitowany inżynier Łukasz Chrzanowski z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Czym zajmuje się Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej? Jakiego rodzaju badania są tam prowadzone?
Można powiedzieć w ten sposób, że są dość typowe badania dla polskich jednostek naukowych, czyli zajmujemy się nauką, a także współpracujemy z przemysłem. Jeżeli chodzi o naukę, to można wyodrębnić powiedzmy kilka takich obszarów badawczych. Jednym z nich jest, ogólnie rzecz biorąc, są polimery. To jest ich wytwarzanie, projektowanie, badanie ich właściwości, a potem dalej oczywiście współpraca z przemysłem, czyli takie po prostu kreowanie produktów, które są wykorzystywane bezpośrednio i potem trafiają do sklepów, powiedzmy. Tak?
Polimery pamiętam z lekcji chemii w szkole, że są to takie specyficzne związki, które jakby składają się z takich, z monomerów, tak? Czy dobrze pamiętam?
Tak. To bardzo, bardzo fachowe słownictwo. Ja bym nawet użył bardziej prostego i powiedział, że to są, składają się z takich podstawowych cegiełek, które się łączą ze sobą i przez to powstają bardzo długie łańcuchy. Ciekawostką jest oczywiście fakt, że jakbyśmy sobie popatrzyli, to każdy z nas jest zbudowany po części też z polimerów. Nasze meble są zbudowane z polimerów, mąka jest zbudowana z polimerów. Polimery zawsze były wokół nas i zawsze będą.
I to są takie związki, które one lubią w te polimery się łączyć, rozumiem. Czy trzeba im pomagać specjalnie w tym?
To wszystko zależy. Natura generalnie pomaga sama sobie w ten sposób, bo dzięki polimerom możemy na przykład wytworzyć kształt roślin. Tak? Jakbyśmy sobie popatrzyli, to drewno właśnie celuloza, to są wszystko polimery, które właśnie nadają sztywność. Są takim powiedzmy konstrukcyjnym elementem, który definiuje nam drzewo, bo drzewo dla nas jest oczywiście duże, jest ewidentnie ma jakąś strukturę zewnętrzną, ale jeżeli pomyślimy sobie już tak bardziej na przykład w przypadku naszego DNA, no to polimer jest fantastyczny, bo bardzo dobrze przechowuje tą całą informację genetyczną i ona jest dość stabilna. Jest nawet bardzo stabilna, jakbyśmy sobie tak popatrzyli. W ogóle cechą polimerów jest to, że mogą posłużyć jako materiały, tak jak powiedziałem, budulcowe. Mogą posłużyć jako materiały też, jak sobie popatrzymy na skrobie, no to jest ewidentnie materiał, który zapewnia polisacharyd, tak? Czyli on zapewnia nam źródło cukru, ale pod warunkiem, że oczywiście wytniemy po kawałku, będziemy odcinać te polimery, czyli te monomery, jak pan słusznie zauważył, panie dyrektorze, i następnie będzie nasz organizm wykorzystywać w tym momencie, w którym akurat potrzebujemy.
Ale tutaj jest w nazwie instytutu, jest taki człon inżynieria chemiczna. Mi się to kojarzy z tym, że można jakiś związek zaprojektować i go wytworzyć w jakiś sposób tajemniczy, mniej lub bardziej. Czy to dobrze, w dobrą stronę?
Bardzo dobrze, oczywiście. Część kolegów projektuje, syntezuje związki chemiczne i to są różnego rodzaju związki. Proszę sobie wyobrazić, że zajmujemy się, czy tam koledzy się zajmują na przykład wytwarzaniem związków, które są wykorzystywane do ekstrakcji metali. W chwili obecnej metale, które pozyskujemy z rud, coraz mniej mamy takich bardzo dobrych rud, które mają dużą zawartość metalu. W związku z tym musimy się cofać i coraz mniej interesujące, powiedzmy mniej interesujące, to nie jest idealne słowo, po prostu coraz uboższe rudy musimy stosować, a w związku z tym musimy tak naprawdę pozyskać ten metal z tej rudy i to się też, to jest oczywiście dość skomplikowane, ale w pewnym momencie dochodzimy do tego, że ten metal możemy przeprowadzić do wody i następnie tak naprawdę trzeba go z powrotem z tej wody przenieść do fazy organicznej, jakby w sposób selektywny wyodrębnić z tego roztworu, a następnie za pomocą powiedzmy prądu elektrycznego powrotem przełożyć już na czysty metal. No i te związki właśnie, które się wykorzystuje właśnie w ekstrakcji są produkowane i analizowane przez kolegów w naszym instytucie. Także materiały, nowe materiały kompozytowe o unikalnych właściwościach, które można następnie wykorzystać do odzyskiwania zanieczyszczeń, które się pojawiają w naszym środowisku. Na przykład leki, które trafiają do oczyszczalni ścieków. W oczyszczalni ścieków bardzo często nie są w 100% eliminowane, czyli na wyjściu z oczyszczalni ścieków mamy nadal niewielkie ilości tych związków. I z punktu widzenia praktycznego jest to bardzo niebezpieczne, bo proszę popatrzeć sobie w ten sposób. Jeżeli będą to antybiotyki, to stały kontakt z nawet niewielkimi ilościami antybiotyków powoduje to, że mogą mikroorganizmy nabierać odporność.
Tak.
Jeżeli będą nabierały odporność, no to potem są problemy różnego rodzaju, które możemy w szpitalach zobaczyć.
Ciężko z nimi walczyć po prostu.
Dokładnie. W związku z tym musimy nawet te niewielkie ilości, czy staramy się te niewielkie ilości z tych ścieków po prostu po przejściu przez oczyszczalnię ścieków, tak, pozyskać z tej wody. No i właśnie do tego służą różnego rodzaju sorbenty. I takie sorbenty właśnie koledzy czy koleżanki
projektują.
Tak, projektują, syntezują, a następnie w badaniach takich już bardzo doświadczalnych, polowych też patrzą, czy one faktycznie spełniają swoją rolę. Oczywiście też jest dział, który się zajmuje analizą tych wszystkich zagadnień typowo inżynieryjnych. Mhm. Czyli co się dzieje w reaktorach, jak można te reaktory pozmieniać, co można im dodać. Właściwie no, tak ogólnie rzecz biorąc jest to taki bardzo tematyka, którą badawczą, którą realizuje Instytut, jest bardzo szeroka.
Panie profesorze, ja jeszcze chciałem zapytać, jak wygląda transfer technologii z takiego Instytutu? Czy jest przepływ tutaj tych badań, tych wyników do przemysłu, do firm? Czy jak to wygląda?
To można powiedzieć w ten sposób, że coraz bardziej jest to widoczne i takich przykładów jest coraz więcej. Oczywiście w pewnych dziedzinach raczej będą to badania podstawowe, a badania podstawowe raczej mają odpowiedzieć na pytanie, co tam naprawdę się dzieje w danym układzie badawczym i one z definicji nigdy nie znajdą takiego super prostego przełożenia na technologię. Ale tak jak już mówiłem, na przykład koledzy od polimerów ewidentnie współpracują z przemysłem, z firmami i ich dzieła można zobaczyć na półkach sklepowych. Także to się zmienia i chyba politechniki mają to do siebie, że w ten sposób są bardziej predysponowane do tego typu kontaktów. Czyli nie tylko nauka taka właśnie podstawowa, ale też już wykorzystanie tej zdobytej wiedzy we współpracy z przemysłem.
No dobrze, to przejdźmy może do pytania już takiego, którym bardziej wejdziemy już w główny temat naszego spotkania. Otóż zajmuje się pan takimi zagadnieniami jak zanieczyszczenie środowiska, czy nawet coś bardzo hermetycznego, coś bardzo moim zdaniem czyli zmianami, które w środowisku wywołują działania wojenne. No teraz jesteśmy świadkami napaści Rosji na Ukrainę i tych wszystkich strasznych rzeczy, które się tam dzieją. No i oczywiście te wszystkie bombardowania, burzenia, wybuchy, naloty i tak dalej, one mają bezpośredni wpływ na środowisko, bo widzimy to. To są leje po bombach, to są pożary, to są wyrwy, to są różnego rodzaju ingerencje właśnie takie drastyczne za pomocą bomb, rakiet i tak dalej. Jakie to niesie zagrożenia środowiskowe? No poza tymi, że ludzie giną po prostu.
Oczywiście, to życie ludzkie jest najważniejsze i to tak naprawdę to nie jest czas płakać nad łzami, kiedy płoną lasy.
Zgadza się.
Ale jakbyśmy mieli popatrzeć w ten sposób, to przede wszystkim chodzi o to, że wszystkie pojazdy wojskowe, wszystkie tego typu właśnie maszyny zazwyczaj wykorzystują olej napędowy. I teraz jeżeli te maszyny płoną czy wybuchają, to oczywiście nie całe paliwo spłonie, nie całe smary spłoną. To wszystko przedostaje się do gleby i miejsca są ewidentnie skażone związkami ropopochodnymi. Nie mówimy tu już o typowym bombardowaniu jakichś elementów infrastruktury, które są związane z transportem i magazynowaniem oleju napędowego, bo tu już skala tego zagrożenia jest dużo większa z racji ilości paliw, które tam się znajdują, ale ewidentnie możemy powiedzieć tak, że te węglowodory zawsze trafiają do gleby. Część tych związków to są związki aromatyczne, które są zazwyczaj rakotwórcze. I z tego, co pamiętam, to nawet Ukraina przygotowuje teraz właśnie taką całą listę wszystkich tych miejsc, które zostały skażone ropopochodnymi, żeby w przyszłości może pociągnąć do odpowiedzialności finansowej w związku z rekultywacją tych terenów. Bo to, co trafi do gleby, prędzej czy później z wodami, z wodami powierzchniowymi, opadowymi, może się przedostać do wód gruntowych, do rzek, do studni. W związku z tym ewidentnie należy to wszystko oczyścić. Na szczęście jest to wykonalne, ponieważ mikroorganizmy kochają ropę naftową, kochają produkty ropopochodne.
Ciekawe.
Tak, tak. Popatrzmy sobie w ten sposób, może troszeczkę to odwrócę. Ropa naftowa powstała w wyniku akumulacji biomasy. Uh-huh. Biomasa, akumulacja biomasy nastąpiła, powiedzmy, jest rewolucja kambryjska około 560 milionów lat temu i od tego momentu następuje rozkwit życia. Przyrównajmy to do zimy i do lata. Zimą widzimy, że właściwie bardzo mało zielonych roślin, wszystko jest takie po prostu bardziej szare, białe. Nagle następuje lato, wszystko jest zielone, soczyste, po prostu kochamy coś takiego.
I to był kambr.
560 milionów lat temu nastąpiło coś podobnego, tylko że powstawało mnóstwo różnych gatunków, powstawało bardzo dużo biomasy, a jak powstawało bardzo dużo biomasy, to ta biomasa na przykład mogła tworzyć osady. Jeżeli były odpowiednie warunki, na przykład beztlenowe, to wszelkie procesy rozkładu tej biomasy ulegają spowolnieniu. A więc mogą powstawać warunki do generowania potem w przyszłości węgla kamiennego czy ropy naftowej. I w związku z tym, tak jak mówiłem, najstarsza ropa może mieć coś w okolicach, powiedzmy, 480 milionów lat. A komercyjnie, tak, bardzo dużo. Komercyjnie większość ropy naftowej, którą my wykorzystujemy, to ma około od 80 do 180 milionów lat.
To jest ropa mezozoiczna wtedy, tak? Nie paleozoiczna.
Tak wyjdzie. I teraz jeszcze najmłodsza może mieć coś około 40 milionów lat. I proszę sobie popatrzeć, że z punktu widzenia bakterii ten czas, który one posiadały, żeby wykorzystać ropę naftową, która tak czy siak musiała w wyniku ruchów tektonicznych od czasu do czasu przedostać się na powierzchnię, no to bakterie po prostu kochają takie źródło węgla. Co więcej, jeszcze można powiedzieć tak, że ropa naftowa jest o tyle ciekawa, że ona nawet nie musi się przedostawać na powierzchnię, gdyż daleko, głęboko pod ziemią, te 3-4 kilometry, też jest degradowana przez mikroorganizmy. I nie wiem, czy pan redaktor wie, ale jeżeli mikroorganizmy cechują się bardzo dużą aktywnością, może się okazać, że zdegradowały wszystkie lekkie frakcje, które nadają, powiedzmy, płynność ropie naftowej, i wtedy dowiercimy się do takiego pola naftowego i się okaże, że tam jest coś na kształt takiej bardzo ciężkiej galarety.
Tylko asfalt?
Na pory pomiędzy w skale. I to jest nie do wyciągnięcia tak naprawdę. Oczywiście, jak się uprzemy, to jesteśmy w stanie tą ropę odzyskać, ale koszty są tak wielkie, że w większości przypadków tego się nie robi.
Mnie najbardziej w tej całej ukraińskiej tragedii zastanawiają te wielkie pożary składów paliw, gdzie wielkie zbiorniki, które mają dużą powierzchnię, dużą objętość, płoną i oczywiście w związku z tym do atmosfery dostają się ogromne ilości tych szkodliwych substancji. Jak się takie coś gasi, żeby to w ogóle, czy takie zbiorniki mogą działać po interwencji strażaków, czy to w zasadzie jest budowa odnowy takiej infrastruktury?
Już mówię. Jeżeli chodzi o te pożary, to oczywiście to często studentom na wykładach powtarzam. Pierwsze, co chemik powinien wiedzieć, to właśnie te kłęby czarnego dymu. To są związki wielopierścieniowe, związki aromatyczne, czyli to są właśnie te najbardziej rakotwórcze substancje, które są trwałe w wysokiej temperaturze. I to widzimy od razu. Sytuacja jest taka, że bardzo efektywnie gaszą takie pożary związki, substancje gaśnicze, które są oparte na perfluorowanych węglowodorach, czyli mają po prostu w cząsteczce bardzo dużo fluoru dołożonego. One tworzą tak jakby warstewkę filmu cieczy na powierzchni tego oleju i odcinają dopływ tlenu do środka, a więc gaszą. Tylko one są bardzo skuteczne, one są wykorzystywane często na lotniskach, ale mają jedną cechę. Proszę sobie wyobrazić, teflon, z czym się panu redaktorowi kojarzy teflon?
Tak z naczyniami, które...
Z patelnią.
Z patelnią, zgadza się.
Dokładnie, to proszę sobie teraz popatrzeć. Teflon musi być bardzo odporny na wysoką temperaturę. A jeżeli coś jest odporne, to najprawdopodobniej bardzo długo będzie zalegać w środowisku.
Aha, rozumiem.
I teraz te związki tak naprawdę, to jest cała gama związków opartych właśnie na tego typu substancjach. Na przykład do smarowania nart biegowych się je wykorzystuje. I te związki są hydrofobowe, czyli one nie lubią wody, one właśnie kochają substancje typu olej. Zresztą teflon, którym się bawimy, polimerem, proszę zobaczyć, on jest taki śliski, tak? Jak zaczynamy się nim dotykać teflon, to on właśnie ma taką fajną, śliską warstewkę. Dokładnie. I woda go nie lubi. Dokładnie. Ale on lubi niestety substancje, które mają olej. W związku z tym on w środowisku ulega zagęszczeniu, na przykład w tkankach zwierzęcych, tak, właśnie w tłuszczu. Aha. I w chwili obecnej, z tego co kojarzę, jest bardzo duża dyskusja, co zrobić z tego typu związkami, ponieważ one są bardzo skuteczne, mają bardzo specyficzne, ale naprawdę unikalne właściwości, ale może się okazać, że będą kolejnym źródłem zanieczyszczenia. Czyli gasząc pożar, oczywiście nie widzimy, żeby już płonęło, ale tego typu substancje, jak się już dostaną do środowiska, to będzie duży problem.
Panie profesorze, i w tym momencie postawimy małą kropkę. Dokładnie. I zaprosimy słuchaczy na przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor doktor habilitowany inżynier Łukasz Chrzanowski.
Rozmawialiśmy o Ukrainie i o gaszeniu tych ogromnych składów paliw, które zanieczyszczają w potworny sposób środowisko, ale ropa to jedno, ale jeszcze elektronika związana właśnie z tymi wszystkimi urządzeniami wojskowymi, która też przecież zalega na polu bitwy.
Tak, oczywiście. W wysokiej temperaturze te wszystkie układy elektroniczne, wszystko oczywiście ulega stopieniu. Zachodzą różnego rodzaju nieprzewidywalne często reakcje chemiczne. Prędzej czy później te bardzo super specyficzne pierwiastki, metale ziem rzadkich, trafią do gleby. A ponieważ wiadomo, każda elektronika jest pod tym względem bardzo niebezpieczna, no czyli automatycznie oznacza to, że wszystko, co trafi do tej gleby, może być potencjalnie bardzo niebezpieczne. Oczywiście to też jest kwestia skali, bo musimy powiedzieć, że jeżeli jest to jakieś punktowe skażenie, to nie jest niebezpieczne, ale jeżeli tego będzie już więcej na danym obszarze i akurat obok będzie ujęcie wody, no to już zaczynają być sytuacje, które są bardzo niebezpieczne.
Ja wyobrażam sobie to przez taki pryzmat. No, Ukraina jest jednak kojarzona, że jest krajem rolniczym. Tam ogromne areały ziemi są przeznaczone na uprawy, więc jeśli przez te pola wszystkie przetoczy się machina wojenna, to no, rolnicy będą tam siali, tak? I w tych roślinach mogą się te związki kumulować, czy dobrze myślę?
Tak, ale myślę, że nie należy tego w ten sposób demonizować, bo jak sobie popatrzymy, to bardzo często przez normalne krainy rolnicze, przez pola są poprowadzone autostrady, którymi pędzą samochody, tak? Im szybciej samochód jedzie, tym więcej zużywa paliwa. Tak. I tak naprawdę te produkty spalania, czy nawet cząsteczki z katalizatora, które się przedostają, tak czy siak trafiają w te rośliny, powiedzmy do gleby, do roślin. I potem możemy je poznaczać, ich obecność właściwie w każdej części rośliny. Także my myślę, że jednak tutaj powinniśmy być dość pozytywnie nastawieni, że jednak nie grozi nam naprawdę tak, że żywność od momentu wojny z Ukrainą będzie po prostu skażona w sposób niesamowity.
Ja chciałbym przejść teraz do plastiku. Jak bardzo musimy się go obawiać w naszym otoczeniu? Ale też chciałbym się pana zapytać, czy możliwy jest w ogóle świat bez tworzyw sztucznych, które, jak wiemy, są tak uciążliwe dla naszego środowiska?
Panie redaktorze, kiedyś ze studentami się zaczęliśmy zastanawiać, co by było, gdyby za takim po prostu stryknięciem palcy wszystkie polimery, które są wokół nas, zniknęły. No oczywiście to, że siedzimy nadzy, to jest najmniejszy problem. Jest pytanie, czy my siedzimy na krześle, czy już leżymy na podłodze. Bardzo często jakieś elementy stalowe krzeseł są złączane za pomocą łączników właśnie wykonanych z polimeru, bo jest je łatwiej wykonać. Czyli po prostu nogi w krześle nam mogą odpaść. Nagle się okaże, że beton, który zbrojenie tradycyjnie miał w postaci jakichś prętów stalowych, bardzo często wykorzystuje się zbrojenie oparte na takich włóknach polimerowych. Okna, chyba wypadną nam okna, bo się okaże, że całe framugi są wykonane z polimerów.
Ja obawiam się, że nie zadałbym panu nawet tego pytania, bo tutaj w studiu jest też sporo plastikowych elementów i na przykład też laptop, z którego czytam. niektóre rzeczy.
Czyli generalnie nasza cywilizacja plastikiem stoi. Trudno sobie ją wyobrazić, że cofniemy się do epoki przedindustrialnej, powiedzmy, nie wiem, do jakiegoś średniowiecza, renesansu, gdzie faktycznie tworzyw sztucznych w naszym rozumieniu nie było.
Tak, tak, tak. Zdecydowanie polimery właśnie mają tą zaletę, że one są bardzo tanim materiałem i umożliwiającym po prostu generowanie dużej ilości wszystkich kształtów, czyli wszystkie opakowania, wszelkie konstrukcje, ubrania. To jest po prostu niesamowite osiągnięcie cywilizacji, aczkolwiek oczywiście obarczony niesamowitym problemem, który się wiąże z tym, że prędzej czy później coś z tymi polimerami trzeba zrobić.
No dobrze, ale czy źródłem polimerów, źródłem plastiku jest tylko i wyłącznie ropa naftowa? Czy my możemy sobie wyobrazić inną technologię? Bo wiemy oczywiście, że żyjemy w epoce, gdzie złoża ropy naftowej będą ulegały wyczerpaniu. Czy ulegają wyczerpaniu? Co wtedy?
No powiem tak, oczywiście rozumiem, o co chodzi. Chodzi o to, że przecież mamy biopolimery i na przykład mikroorganizmy są w stanie produkować biopolimery, które z definicji powinny być super. Tylko problemem jest to, że jeżeli na przykład obecnie tego roku, powiedzmy, czy z zeszłego roku, powstanie 350 milionów ton polimerów, to tylko 2 miliony ton będą typowymi biopolimerami. Czyli kwestia skali jest po prostu tak diametralna różnica, że te biopolimery giną przy masie tanich petrochemicznych polimerów. Kwestia jest też inna. To, co powiedziałem, cena. Wszystko, co pochodzi z ropy naftowej, będzie z definicji tanie, bo będzie produkowane masowo i produkowane od razu w petrochemii. Czyli petrochemia najczęściej, jak przerabia ropę naftową, to oczywiście na miejscu dołączamy instalację, która będzie produkowała właśnie polimery, tak naprawdę polimery, czyli polietylen, polipropylen. A jeżeli chodzi teraz o biopolimery, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Dlatego, że należy hodować mikroorganizmy, ta selekcja mikroorganizmów, które są w stanie wyprodukować te polimery. Potem te polimery trzeba wyodrębnić z biomasy, odseparować. To są wszystko koszty. Każda taka akcja, każde takie działanie generuje koszty. I teraz oczywiście z naszego punktu widzenia pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie zapłacić dużo więcej za biopolimery, czy raczej pozostajemy przy polimerach syntetycznych?
Przy czym faktycznie możliwości produkcji ich i dostarczania na rynek są limitowane tym czasem, jaki nam pozostał i złożami ropy naftowej, tak? Czy jest tutaj szansa na jakiś odzysk wtórny tych surowców, żeby one wracały z powrotem do produkcji?
Już mówię. To znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ropę naftową, to nie bałbym się, że nagle się skończy, bo za mojego życia już w szkole podstawowej czytałem, kiedy skończy się węgiel kamienny, a kiedy skończy się ropa naftowa.
Mnie też uczono, że zaraz się skończy.
I się okazuje, że potem przychodzą nowe technologie, które zdecydowanie efektywniej są w stanie wykorzystać, powiedzmy, te paliwa, czyli powiedzmy nie mamy strat, a poza tym potrzebujemy mniej, tak? Ale jeżeli chodzi właśnie o drugą część pytania, to już odpowiadam. Ogólnie każdy polimer, teoretycznie, polimerów jest bardzo dużo. Każdy polimer byłoby idealnie, gdyby go można ponownie wykorzystać. Tylko, że niestety część z tych polimerów nie nadaje się do ponownego wykorzystania i one są po prostu raz wyprodukowane i właściwie zalegają. Część ze względu właśnie na specyficzne wiązania chemiczne możemy jak gdyby porozkładać na monomery i wyprodukować coś na nowo. Mhm. Część nie musimy rozkładać na monomery, bo możemy je po prostu przetworzyć. Tak? Są jakieś tryskarki, podnosimy temperaturę, no i działa.
Czyli zbieramy, rozdrabniamy, podnosimy temperaturę, to się topi i tłoczymy butelki, opakowania i jakieś tam fragmenty samochodów na nowo.
Teoretycznie, bo proszę popatrzeć na to w ten sposób, że bardzo często, jeżeli podnosimy temperaturę, a atmosfera jest bogata w tlen, to się może okazać, że część tych związków, powiedzmy tych cegiełek ulega utlenieniu. Mm-hmm. I właściwości są zupełnie inne. I nagle się okaże, że butelkę można przerabiać 5-6 razy, a więcej już nie. Dlatego też nową koncepcją oczywiście jest to, że oprócz tego, że zaczynamy funkcjonować właśnie w tym obiegu takim zamkniętym, to dodatkowo wprowadzamy jeszcze elementy biologiczne. Część z polimerów można by właśnie pociąć na monomery, odseparować te monomery i wykorzystać ponownie. Czyli dochodzimy do tego, żeby były tak jakby wewnętrzne obiegi zamknięte, ponieważ to, co my wytwarzamy obecnie i działamy, jeżeli chodzi o polimery, jest oparte o typowe, tak typowo jak działamy z ropą naftową. Pozyskujemy ropę naftową, która tak de facto jest depozycją biomasy jakiejś tam, poprzerabianej bardzo mocno. Spalamy i wytwarzamy dwutlenek węgla. Czyli to jest takie bardzo jednokierunkowe. Tak? To samo dzieje się z węglem kamiennym. A dążymy do układu, który byłby mniej więcej takim biopaliwem. Proszę zobaczyć biopaliwo, nie wiem, powiedzmy biodiesel, tak? Wytwarzany tak. z rzepaku.
Z rzepaku.
Dokładnie. Pozyskujemy olej i teraz tak, spalając ten olej wytwarzamy dwutlenek węgla. Teraz dwutlenek węgla jest pobierany przez rośliny. Rośliny wytwarzają nasiona, z nasion wytwarzamy olej.
I mamy ładny cykl.
Jest to układ zamknięty. Mhm. Oczywiście on nie jest super szczelny, bo przecież musimy wyprodukować czasami nawozy, czasami musimy to spryskać herbicydami, transport tego wszystkiego powoduje to, że to nie jest takie super idealne w 100% zamknięte.
To nie jest perpetuum mobile takie, które...
Nie, nigdy nie będzie, ale zdecydowanie jest to bardziej właśnie przypominające taki układ zamknięty niż typowy... Właśnie
jednokierunkowy proces taki.
Tak, tak, jednokierunkowe to... procesy jak właśnie spalanie ropy naftowej. I teraz przy polimerach mogę powiedzieć tak, że przy polimerach my od lat 50. wyprodukowaliśmy 6,3 miliarda plastików. 6,3 miliarda plastików. Myślę, że teraz moi polimerowcy są bardzo ze mnie źli, z tego powodu na mnie źli, z tego powodu, że używam terminu plastik, a nie polimery, ale myślę, że to po części jest bardziej zrozumiałe. Czyli wyprodukowaliśmy 6,3 miliarda ton różnego rodzaju plastiku.
To jest bardzo ciekawe w kontekście takiej nieco żartobliwej takiej historii, którą słyszałem, że przyszli archeologowie, gdy dokopią się do warstw sięgających naszych czasów, czyli tych teraz, o których mówimy, szybko rozpoznają po zawartości plastiku w jego niezliczonych wariantach i formach. Czy właśnie, czy jest tym prawda, że...
Tak, zdecydowanie.
To będzie naszą sygnaturą?
Czy to będzie tak, nasz to znaczy, znak rozpoznawczy?
Od razu, powiedzmy tak, od razu powiem właśnie, dokończę te 6,3 miliarda ton. To 5 miliardów ton trafiło do środowiska i nie zostało w żaden sposób przetworzonych. To proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę recyklingowi czy spaleniu poddano około 20%. 80% trafiło do środowiska. I z tego, co pamiętam, coś chyba 66 milionów lat temu meteoryt, który uderzył
w Jukatan,
dokładnie, wzbił, oczywiście sam przyniósł ciekawy materiał geologiczny i on zapisał się w historii Ziemi tym, że jest warstewka, która jest bardzo bogata
tak,
w iryt.
W iryt, to prawda.
Dokładnie. Oczywiście tam spadła temperatura na Ziemi, wyginęły dinozaury, takie są hipotezy, ale śladem, który jest do dzisiaj widoczny, jest właśnie ta warstewka zawierająca iryt. Iryt, osm, platyna, generalnie super drogie metale, tam jest iryt. Myślę, że z punktu widzenia milionów lat może się okazać, że o ile nie będzie polimerów, bo te polimery po prostu ulegną depolimeryzacji pod wpływem dużego ciśnienia i temperatury, czyli tak jakbyśmy wjeżdżali do kopalni głęboko na dół, no to oczywiście wzrasta temperatura, wzrasta ciśnienie, to myślę, że te polimery ulegną jakiegoś rodzaju przeobrażeniu i będzie ewidentnie warstewka, taka podobna, to się fachowo nazywa kerogen, to będzie taki materiał właśnie, materiał węglowy, z którego mogą na przykład powstawać węglowodory. I myślę, że ewidentnie będzie to taka nasza sygnatura dawnej cywilizacji
stąd
opartej
pewnie,
właśnie na węglu.
I stąd pewnie te głosy, żeby epoka, w której żyjemy, nazwać antropocenem, czyż nie?
Zdecydowanie tak będzie.
Czyli żyjemy w holocenie, czy epoce polodowcowej, ale nasza obecność i działalność człowieka, która od kilku tysięcy lat tak naprawdę nabrała rozpędu, ona się odznaczy tak, że tablice stratygraficzne w przyszłości będą po prostu miały wąziutki pasek nazwany antropocen.
Tak. Jakaś właśnie taka plastosfera. Ewidentnie coś w tym musi być. Zresztą proszę zobaczyć, jak byłem dzieckiem, chodząc do lasu, właściwie można było od czasu do czasu znaleźć jakieś butelki, puszki po konserwach, a w chwili obecnej wszędzie widzimy polimery. Wszędzie widzimy te polimery. One są wszechobecne. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wyobrażamy sobie bez nich życia, ponieważ one bardzo wpływają na komfort naszego funkcjonowania. Tak? No, proszę sobie wyobrazić, mamy samochód i teraz wszelkie obicia w środku zaczniemy wykonywać z tradycyjnych materiałów. To będzie strasznie drogie, strasznie kłopotliwe, strasznie czasochłonne, a tak, wtryskarka, wykonujemy elementy, przyczepiamy, możemy sobie wymienić ten element, to kosztuje tak naprawdę grosze. Więc ewidentnie polimery mają mnóstwo zalet, no ale problemem jest to, że ich różnorodność powoduje to, że potem są problemy na przykład z ich rozdziałem przy recyklingu. Jeżeli trafią na recykling, a jak powiedziałem, trafia tylko gdzieś 10%, powiedzmy, typowo do recyklingu.
To ja zmierzając już nieco do końca naszej rozmowy, chciałbym zapytać pana, jak widzi pan perspektywy wykorzystania tworzyw sztucznych w przyszłości? Czy tak technologia kryje przed nami jeszcze jakieś tajemnice?
Znaczy, myślę, że na pewno. Bardzo wiele. Coraz częściej patrzymy na to, żeby to wszystko było pochodzenia naturalnego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie jest do końca możliwe, ale staramy się właśnie te polimery naturalne produkować. Może będzie i też produkujemy polimery, które mają ulegać biodegradacji, czyli staramy się wyprodukować polimery, które mają właśnie nie mieć tej cechy, że są wieczne. One mają podlegać procesom degradacji, czyli mają być rozkładane, więc ewidentnie idziemy w tym kierunku, właśnie w kierunku takim, żeby analogicznie, powiedziałbym, do ładowarek w telefonach. Kiedyś każdy telefon miał różne ładowarki, one były niewymienne, a teraz się okazuje, że najlepiej jest, jeżeli jest jedna ładowarka uniwersalna do wszystkich modeli telefonów. I dochodzimy do tego, że właśnie bardzo podobne trendy będą w polimerach. Czyli jeżeli wytwarzamy podeszwy butów, to żeby one były zrobione z bardzo podobnych polimerów, żeby potem ich przetwarzanie było dużo łatwiejsze. Jeżeli są różne podeszwy, różne polimery, no to od razu jest problem, tak? Technologiczny problem, jak to przetworzyć. A jeżeli materiał będzie porównywalny, taki sam, no to od razu to uprości. Myślę, że też będziemy eliminować dużo polimerów z opakowań. Na pewno pan redaktor się spotkał z opakowaniami od słodyczy, niby papierowe, a jak je przedrzemy, to się okazuje, że tam jest kawałek folii, tak?
Zgadza się. Nawet czasami ciężko je przedrzeć właśnie.
Dokładnie, albo drą się tylko w jednym kierunku.
To prawda.
I właśnie to jest kwestia, że tak naprawdę po co nam to? Jeżeli to miałoby chronić przed utratą wilgoci, okej, jest to zrozumiałe. Ale najczęściej okazuje się, że to tylko ze względów takich estetycznych, bo nam się po prostu bardziej podoba świecące opakowanie. Więc opinia publiczna na pewno wymusi na eliminacji takich zbędnych rzeczy właśnie. A z drugiej strony, no mówię, coraz częściej obserwujemy, już od szeregu lat obserwujemy środowisko i staramy się je naśladować, czyli na pewno będą to biopolimery, ale raczej produkowane w sposób troszeczkę syntetyczny, tak? Będziemy starać się naśladować środowisko i oczywiście wszystkie techniki druku, tak, czyli 3D.
Te kierunki.
Tak, te kierunki, żeby maksymalnie wykorzystać, powiedzmy, objętość polimeru, żeby nie generować jakichś materiałów odpadowych, tak? Czyli te wszystkie techniki wtrysku, gdzie wszystkie elementy muszą się trzymać jakieś ramki, potem je dopiero wycinamy. Zakładam, że właśnie dużo bardziej efektywne jest mimo wszystko wydrukowanie tego elementu i recykling. Myślę, że w ten sposób w ogóle świat postrzega teraz.
No mi się wydaje, że świetnym polem zastosowań nowych polimerów jest sektor kosmiczny, gdzie staramy się wynosić na orbitę czy w przestrzeń kosmiczną dużo obiektów, wytrzymałych obiektów. No i tutaj polimery chyba mają tą przewagę nad metalami, że już obecnie mogą być od nich wytrzymalsze, mogą dawać się lepiej kształtować i są lżejsze, jeśli chodzi o wynoszenie w przestrzeń kosmiczną. Co pan na to?
I tak, i nie. Nie, bo najczęściej to będą jakieś kompozyty, dlatego że same polimery wcale takie super odporne nie będą w takich bardzo specyficznych warunkach, dlatego kompozyty są zdecydowanie ciekawsze, ale z kompozytami to jest ten problem, że jeżeli zaczynamy kilka elementów ze sobą łączyć, to potem ich przeróbka jest dużo bardziej skomplikowana. Czyli proszę zobaczyć na przykład, nie wiem, łopaty od wiatraków.
Tak, są ponoć niezniszczalne.
Tak. I co z nimi zrobić? I w chwili obecnej nie ma techniki, która by umożliwiała ich całkowity recykling i odzyskanie materiałów. To znaczy techniki są, ale one są bardzo drogie. I na chwilę obecną, jeżeli policzymy zyski i straty, to należy je po prostu przetrzymać maksymalnie długo w jakichś odizolowanych miejscach i dopiero przetwarzać później. Więc myślę, że akurat jeżeli chodzi o tego typu zastosowanie polimerów, oczywiście ze względu na wagę, ze względu na właściwości, ale z drugiej strony pewne niebezpieczeństwa. Popatrzmy sobie na samoloty, które pojawiły się w ostatnich latach, tak? Gdzie 50% wagi samolotu to są materiały kompozytowe.
Tak jest.
Te samoloty latają, funkcjonują. Póki co nie było żadnej katastrofy związanej akurat, chociaż niekoniecznie, bo jedna mogła być akurat w Stanach, gdzie usterzenie pionowe, tam pilot za bardzo skręca powiedzmy tym sterowaniem w prawo-lewo i doprowadził do tego, że ten element się wyrwał. Właśnie zrobiony w oparciu o elementy kompozytowe, ale póki co to jednak to jest dość bezpieczne, ale pojawiają się inne zagadnienia, na przykład farba się łuszczy. Łuszczy się farba, te wierzchnie powłoki odpadają i teraz jest pytanie, co więcej, my nie mamy doświadczenia, jak to tak naprawdę funkcjonuje w takich bardzo wymagających warunkach. Tak, dokładnie, więc myślę, że no i będzie zawsze właśnie problem z tym, że wszelkie tego typu materiały będą bardzo trudne potem w recyklingu.
Ja bym to podsumował może jednym zdaniem, że też przyszłością tworzyw sztucznych będą technologie, które pozwolą nam sobie z nimi radzić.
Zdecydowanie. Będziemy bardzo usilnie nad tym pracować.
Świetnie.
Dziękujemy panie profesorze za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panom.
I przypomnijmy, że naszym gościem był profesor doktor habilitowany inżynier Łukasz Chrzanowski z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Róć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat